Myślę o garniach studentów, uczniów i wszystkich młodych. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.
Moje boskie serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego serca. W zamian za to obiecuję, że serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia. Słowa Pana Jezusa do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. Słowa pozdrowienia kierujemy do wszystkich radiosłuchaczy. Kierują je klerycy Wyższego Seminarium w Toruniu, kleryk Jacek i kleryk Mateusz. Spotykamy się już teraz po dłuższej przerwie, w przepięknym, słonecznym dniu czerwca. Pięknym, bo kojarzącym się nam wszystkim z wakacjami. Choć, aby je mieć, trzeba sobie na nie trochę zasłużyć, a mianowicie pozdawać wszystkie egzaminy. I tu zaczynają się schody, bo nawet tym, którym nauka idzie łatwiej, mają problem z nią w piękne, słoneczne dni. Po miesiącu maju, pięknym, ukwieconym, który kojarzy nam się z odmawianą litanią do Matki Bożej, przyszedł czas na miesiąc czerwiec, w którym szczególnie czcimy serce Pana Jezusa. Dziś przypada nawet uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mateusz, może opowiedz nam, jak rozwijał się w ogóle kult serca Pana Jezusa? Skąd wziął się zwyczaj odmawiania tej litanii?
Kult Bożego Serca rozwijał się od samego początku chrześcijaństwa. Jego pierwszymi czcicielami była Maryja i apostołowie. Szczególnymi postaciami związanymi z tym kultem są święty Jan Eudes oraz święta Małgorzata Maria Alacoque. Oboje żyjący w XVII wieku. Prekursorem kultu w Europie był jednak wcześniej od nich działający polski jezuita Kasper Drużbicki, autor łacińskiego traktatu Metacordium Cor Jesu. W latach 1673-1675 świętej Małgorzacie kilkukrotnie ukazywał się Chrystus z sercem na piersiach, przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wytryskują płomienie miłości. A w ich centrum jest krzyż. Podczas objawień Chrystus zapewnił ją o nieskończonym miłosierdziu dla ludzi, żądał ustanowienia święta ku czci Jego serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wierni, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, została ustanowiona przez papieża Klemensa XIII w roku 1765. Wówczas tylko dla zakonu wizytek, do którego należała święta Małgorzata Maria. Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero papież Pius IX w 1856 roku. Święto szczególnie obchodzone jest w Kościele rzymskokatolickim, mariawityzmie i tradycjonalistów katolickich. W katolicyzmie kult serca Jezusowego przejawia się w odprawianiu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, co czynimy w każdy czerwcowy wieczór, w ustanowieniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, w odprawianiu pierwszych piątków miesiąca, do których tak szczególnie zachęcamy dzieci, które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, w nabożeństwie godziny świętej, w odprawianiu litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i litanii do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa. Również śpiewamy pieśni do Serca Jezusowego, które są tak znane w katolickim Kościele. W nazywaniu parafii i kościołów wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To jest niezwykłe, jak bardzo Pan Jezus nas kocha. Przychodzi do nas z pomocą, przychodzi do nas darami płynącymi z własnego serca. Ja muszę powiedzieć, że gdy rozpoczynamy w pierwszych dniach czerwca odmawiać litanie do Pana Jezusa, to ja już odczuwam taki narastający niepokój przed tymi wydarzeniami, które odbędą się niebawem naszej diecezji, bowiem w miesiącu czerwcu diecezja toruńska zazwyczaj przeżywa święcenia diakonatu i święcenia prezbiteratu. Teraz już w niedzielę będziemy przeżywać właśnie święcenia diakonatu. Przyjmie ich 10 naszych braci. Ja może tak pokrótce powiem, kto to jest diakon. Bo dla wielu osób, czy wspólnot nawet parafialnych, taka osoba to jest rzadko spotykana. Diakonat to pierwsze święcenia otrzymane przez seminarzystów, poprzedzone kolejno posługą lektora na trzecim roku. My tutaj z Mateuszem jesteśmy już właśnie lektorami, jesteśmy po tej posłudze. Następnie na czwartym roku przyjmuje się posługę akolitatu, a na początku piątego roku kandydaci przedstawiani są Kościołowi w tak zwanym obrzędzie admisją. Taki seminarzysta na koniec piątego roku, po tygodniowych rekolekcjach przeżytych w skupieniu, po przemyślaniach, ostatnich rozważaniach, podpisuje celibat i otrzymuje święcenia diakonatu. Diakon to osoba, która już może czytać Ewangelię w czasie mszy świętej, może błogosławić, może ochrzcić, może odprowadzić zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Diakona rozpoznajemy po stule, którą ma przewieszoną przez lewe ramię. Przysługuje mu również dalmatyka. To taka specjalna szata liturgiczna z rękawami, najczęściej z dwoma pasami z przodu. W naszej diecezji przyjął się zwyczaj, że diakoni swoje roczne praktyki odbywają w parafiach w Toruniu. Wyjeżdżają z seminarium w piątek i powracają do niego w niedzielę wieczorem. Przez te 3 dni głoszą oni kazania i przygotowują się, przyglądając pracy księży, przygotowują się do swojej posługi, którą za rok przyjmą. No i taki diakon po roku praktyk przyjmuje święcenia prezbiteratu, czyli święcenia kapłańskie. Jak wygląda takie święcenie?
Jest to oczywiście niezwykła uroczystość, przygotowana bardzo starannie przez wiele dni, a nawet mogę podjąć ryzyko, nawet stwierdzając, że wiele tygodni. Nawet można powiedzieć, że do tego przygotowują się klerycy 6 lat, do tej uroczystości, poprzez najpierw naukę teologii i filozofii, później poprzez właśnie praktykę roczną, o której wspominał kleryk Jacek. W tym roku właśnie 8 diakonów przyjmie święcenia kapłańskie. Oprawę tej uroczystości wykonują klerycy. Liturgia ta zawiera wiele ciekawych etapów, które chciałbym naszym radiosłuchaczom pokrótce przedstawić. Otóż po przeczytaniu Ewangelii, mający przyjąć święcenia, powstają po wyczytaniu przez rektora nazwisk, każdy z nich wypowiada słowo „Jestem”, co jest wyrazem ich szczerej woli przyjęcia święceń i zobowiązań z nich wynikających. Potem następuje homilia, którą oczywiście wygłasza ksiądz biskup, a następnie jest pouczenie przed obrzędem święceń, po którym kandydaci składają przyrzeczenie szacunku i posłuszeństwa swemu biskupowi i jego następcom. Klękają przed nim i złożone swoje dłonie wkładają w dłonie księdza biskupa. Jest to bardzo wymowny gest ojcowskiej i synowskiej więzi. We wszystkich ważnych i decydujących chwilach Kościół uprasza wstawiennictwa wszystkich świętych, czyli ludzi, którzy zrealizowali w sobie wezwanie do świętości i są uznawani przez Kościół za zbawionych. W czasie litanii do wszystkich świętych kandydaci do kapłaństwa przyjmują tak zwaną pozycję prostratio, czyli leżą krzyżem na posadzce katedry. Takie leżenie krzyżem możemy zaobserwować podczas Triduum Paschalnego w każdym kościele, podczas liturgii Wielkiego Piątku, kiedy to kapłan wchodzi do kościoła i wykonuje taki gest, czyli prostratio, leżenie krzyżem, na początku liturgii, aby przebłagać Pana Jezusa za grzechy. Po litanii odbywa się najważniejszy i decydujący moment. Ksiądz biskup nakłada na każdego kolejno dłonie, modląc się w ciszy i upraszając Ducha Świętego. Obdarzając ich godnością kapłańską, następnie nowo wyświęceni kapłani przywdziewają szaty kapłańskie, które używać będą do sprawowania mszy świętej, a mianowicie stuły, oznaki władzy kapłańskiej i ornatu. Też przyjęło się w zwyczaju, że te szaty, czyli stuła i ornat, są zakładane przez księdza, którego sobie wybiorą sami kandydaci do święceń. Zazwyczaj są to proboszczowie, z którymi klerycy są najbardziej związani. Następnie ksiądz biskup namaszcza dłonie kapłanów. Te dłonie, którymi będą błogosławić i rozgrzeszać, po co poświęca ich na wyłączność Panu Bogu. Każdy z nowo wyświęconych otrzymuje także od księdza biskupa naczynia liturgiczne, patenę z chlebem i kielich z winem do sprawowania najświętszej ofiary. Następnie ksiądz biskup przekazuje każdemu nowo wyświęconemu kapłanowi znak pokoju. Po całym obrzędzie wyniesieni do godności liturgów neoprezbiterzy przystępują do ołtarza, by wspólnie z księdzem biskupem złożyć po raz pierwszy najświętszą ofiarę mszy świętej. Po całej celebracji mszy neoprezbiterzy udają się do swoich parafii, aby tam w niedzielę odprawić swoją pierwszą mszę świętą, tak zwaną prymicję, i tego dnia mogą błogosławić błogosławieństwem papieskim wszystkich zebranych, którzy będą uczestniczyć w pierwszej mszy takiego neoprezbitera.
Jak mam podnieść ten kielich wypełniony po brzegi? Jak połamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest? Te pytania wyryte są wciąż w twoim sercu. Na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe pies. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie. To on braci, podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie, bo on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Ten kielich wypełniony po brzegi, jak połamać chleb najświętszy, który darem ziemi jest. Te pytania wyryte są wciąż w twoim sercu, na tablicy własnego życia czytaj je jak nowe wiersze. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie, to on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie się w białej kruszynie niebieskiego chleba. Zaufaj mu, to on będzie cię przemieniał w siebie, to on pozwala ci podnosić oczy i patrzeć w niebo. Zaufaj mu, pokłada ufność w dłoniach twoich, aż wszystko zamknie w białej kruszynie niebieskiego chleba.
No ja muszę powiedzieć, że to naprawdę jest niezwykły taki moment. My jeszcze jako klerycy przed rozejściem się tych neopresbiterów, a po samym, znaczy po obrzędzie święceń, przyjeżdżają oni na obiad do seminarium i tam w kaplicy my jako klerycy otrzymujemy takie błogosławieństwo. Ono wygląda tak samo jak na parafiach, ale on jest w naszej wspólnocie, po którym oni otrzymują dekrety do swoich parafii. To jest naprawdę taki moment wzruszający, gdzie człowiek myśli również o tym, że już niedługo sam będzie stał po tej drugiej stronie. Ale zbliża się również czas wakacji. Czas tak bardzo przez nas wszystkich wyczekiwany i na pewno zasłużony, ale warto pamiętać, że ten czas jest odpoczynkiem od pracy czy nauki, ale nie od Pana Boga. Dlatego tak jeszcze na sam koniec, ale chcielibyśmy kilka takich spostrzeżeń. Moi drodzy, odpoczynek jest również darem Pana Boga, a nawet jego pomysłem, można by powiedzieć, bo już w Księdze Rodzaju możemy przeczytać o tym, jak Pan Bóg po 6 dniach pracy nad stworzeniem świata 7 dnia odpoczywał. Nasz mistrz Jezus z Nazaretu potwierdza to również, mówiąc do swoich uczniów: idźcie i odpocznijcie nieco. Optymalna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy odpoczynek, który połączymy z świętowaniem. A świętowanie, jak każdy z nas wie najlepiej, jest najpełniejsze, najlepsze w gronie bliskich, znajomych, zwłaszcza rodziny. Takim okazją właśnie do świętowania są na pewno wakacje, urlopy. Jest to czas wolny, który warto spędzić w gronie najbliższych. Jest to także okazja do zatrzymania się i zachwycenia nad pięknem przyrody, jak i również do zmierzenia sił z samym sobą, przez chociażby wysiłek fizyczny. Przez stworzenie świata Pan Bóg pokazuje, że człowiek nie jest stworzony tylko do pracy, ale także do odpoczynku. Wszystko zależy od nas, jak my wykorzystamy ten wolny czas. Wakacje mogą też pewnie kojarzyć się nam nieraz ze źle pojmowaną wolnością, że my możemy robić, co nam się podoba, ale to nie jest tak do końca. Nieważne, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy masz 20, 60, czy 80 lat, ważne, by w nasze również to świętowanie włączyć to myślenie, bo optymalna sytuacja, znowu używając tak, jest wtedy, gdy odpoczynek jest połączony ze spotkaniem z najbliższymi, ze znajomymi. To świętowanie to także radość wynikająca z Bożej przyjaźni. Musimy pamiętać, że Pan Bóg jest źródłem naszej pełnej radości i dlatego powinno być to powodem takiej motywacji do przezwyciężenia naszego lenistwa. Kochani, możecie wykorzystać wakacje do nauczenia się również świętowania, bo przecież wakacje kiedyś się skończą, a ta nauka tego świętowania pozostanie w sercu. I może kiedyś ktoś się ciebie zapyta, skąd w twym sercu taka radość i pogoda ducha? A wtedy ty zaczniesz uczyć tę osobę, jak należy świętować, by mieć z tego radość. Bo niestety musimy spojrzeć prawdzie w oczy i stwierdzić, że coraz częstszym zjawiskiem jest taki lajtowy sposób przeżywania świętowania, przeżywania wakacji. Typowy taki dla ludzi leniwych, niezdolnych do wysiłku, niezdolnym do postawienia sobie jakiejś poprzeczki do dyscypliny. Najgorsze, gdy czas ten spędza ktoś z butelką, na przykład piwa przed telewizorem, lub poprzez nieodpowiednie zachowanie, które może spowodować wypadek, czy wejście w jakieś nieciekawe towarzystwo. Wtedy ta źle zrozumiana wolność nie daje radości, a wprost przeciwnie, zaczyna coraz bardziej boleć. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wysłuchanie tych naszych kilku myśli. Mamy nadzieję, że te zbliżające się wakacje na pewno będą lepsze od poprzednich. Mamy nadzieję, że dadzą Wam również dużo, że wypoczynek, który będziecie przeżywać, pozostanie również z Panem Bogiem. Na sam koniec mamy również 10 przykazań, których autorkami są siostry Michalitki. Chciałbym Wam tutaj je przytoczyć. Pierwsze przykazanie na wakacje to: pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem. Drugie: nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca. Trzecie: zabierz dobre buty, aby w czasie wakacji dojść do kościoła. Czwarte: rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem. Módl się. Piąte: kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz. Szóste: miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce. Przystępuj do Komunii Świętej. Siódme: nałóż ciemne okulary, ale nie zasłaniaj sobie Pana Boga. Ósme: nie zaśmiecaj na postojach ani własnej duszy. Dziewiąte: nie rzucaj w drodze kamieniami, ale uśmiechem. I dziesiąte: po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i zgłoś się znowu na lekcję katechezy oraz na systematyczne spotkania z Panem Bogiem we mszy świętej. Ciekawe. Mam nadzieję, że również te przykazania weźmiecie sobie do serca. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mateusz, może jeszcze chciałbyś kogoś pozdrowić?
Chciałbym pozdrowić oczywiście całą wspólnotę seminaryjną, która jest w oczekiwaniu na święcenia diakonatu i święcenia prezbiteratu, oraz oczywiście całą parafię, z której pochodzę, czyli parafię Boleszyn i swojego księdza proboszcza.
Również pozdrawiam serdecznie parafię Koszalewy, swoją własną księdza proboszczą, wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich naszych bliskich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, teraz i na wieki. Powołam.
pośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. Odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i duch Twój się budzi.
Powołani przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być